A naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże z samego rana.
Witamy, panie profesorze. Zastanawiam się, czy od ważnych rzeczy zaczniemy. Rekonstrukcja rządu. To jest coś, nad czym państwo pracujecie?
Pytanie jest dosyć dziwne, dlatego że chciałem powiedzieć od razu, wyjaśnić. No rząd, czyli pani premier, jest powoływana jednak przez parlament, a tu mamy większość, a później pani premier desygnuje swoich ministrów i to pani premier ma prawo i nawet obowiązek oceniać pracę ministrów. I tu nie widzę w tym nic dziwnego, że jakieś rekonstrukcje mogą powstawać. Przecież to jest chyba normalna sprawa.
To jest owszem normalne, ale dziwne, że w momencie, kiedy rząd ma bardzo wysokie notowania, kiedy notowania Prawa i Sprawiedliwości sięgają 50% opinii społecznej przy takim nawale ataków medialnych, jaki państwo tutaj jesteście świadkami od 2 lat, notowania prezydenta również szybują w górę. No i w tym momencie mówi się tym ludziom zadowolonym z działania rządu PiS-u, że nie, my tu jeszcze będziemy poprawiać, wcale nie jest tak dobrze, może być lepiej.
Ja myślę, że to jest chyba normalna sprawa, bo jest realizowany program również Prawa i Sprawiedliwości i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że taka, powiedzmy, pewny makijaż w stosunku do programu, żeby był lepiej realizowany, przecież może być spełniony. I tutaj, wie pan, naprawdę, ja nie widzę nic, żadnego problemu w tym, że któryś z ministrów, powiedzmy, odchodzi, a inny przychodzi. No przecież to jest normalna sprawa, żeby ewentualnie przyspieszyć proces reform, które rzeczywiście są konieczne w Polsce.
Ale to właśnie pan profesor jest jedną z osób, które są atakowane przez, powiedzmy, drugą stronę, ulicę i zagranicę. Pana resort, który w momencie, kiedy cokolwiek pan robi, nagle się okazuje, że jest to w ogóle złe, niezgodne z zasadami, zaburza pan Unię Europejską, która broni a to kornika, a to dzików, a to łosi, ale przecież nie chodzi tu o żadne korniki i żadne łosie, tylko o to, żeby atakować rząd.
Ale to nie ulega najmniejszej wątpliwości, to jest sprawa opozycji. No ja to rozumiem, prawda? Przecież opozycja chce przejąć władzę z powrotem, to jest też jej prawo. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy, to nie dziwię się, dlatego że to jest swego rodzaju spór, ja bym powiedział, światopoglądowy równocześnie. A mianowicie Puszcza Białowieska jest autentycznym przykładem tego, w jaki sposób człowiek może gospodarować zasobami przyrodniczymi. Ja chcę powiedzieć, że Puszcza Białowieska to i Park Narodowy, i 3 nadleśnictwa gospodarcze. W jaki sposób może człowiek gospodarować tym, żeby ta bioróżnorodność była unikatowa w skali świata. I to jest dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. I z tego też powodu zostało włączone w sieć Natura 2000. A tu jest jakieś nieporozumienie okropne. A mianowicie ktoś stwierdził, że ta puszcza to jest nietknięta ręką człowieka i tą bioróżnorodność należy chronić eliminując stamtąd człowieka. Zresztą wypowiedź nawet pani Herman podczas ostatniego spotkania mówi o zamknąć Puszczę Białowieską dla ludzi. Prawda? No to jak zamkniemy dla ludzi, to zmienimy sposób gospodarowania i zmienią się występujące
Zacznie
gatunki.
Zacznie pan zamykanie od Cimoszewicza i Wajraka?
Ja mówię, akurat nie wiem, jaki jest wpływ pana Cimoszewicza i Wajraka na te sprawy. Akurat nie znam ani jednego, ani drugiego bliżej. A nawet chyba nie wiem, chyba ich widziałem bezpośrednio. Natomiast Puszcza Białowieska jest takim typowym przykładem niezrozumienia albo inaczej wypaczenia pewnych spraw. Nie ulega również najmniejszej wątpliwości, że te koła lewacko-liberalne, ja bym powiedział, mają inny punkt widzenia na przykład na sprawy związane z polityką klimatyczną. Ta polityka klimatyczna wykreowana albo powrót jej poprzez porozumienie paryskie, gdzie Polska odegrała ogromną rolę w zakresie, powiedzmy, renegocjacji tej całej koncepcji, ta polityka nie zawsze się podoba tym, którzy uważają, że jedyną możliwością realizacji polityki klimatycznej jest blokada polskiego węgla poprzez zmuszanie nas do redukcji emisji, gdzie z drugiej strony Polska jest krajem, który dokonał ogromnej redukcji, wypełnił wszelkie zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto. Mieliśmy dokonać tej redukcji na poziomie 6%, dokonaliśmy na poziomie 32%, przy równoczesnym wzroście gospodarczym rzędu 60% w tym samym czasie i mamy średnią emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca poniżej średniej europejskiej, a Polska się oskarża, że właśnie jest głównym trucicielem, gdyż nie stosuje bardziej ambitnych celów redukcyjnych. No ja mówię, tu ta obiektywizm powinien jednak być, ale nie dziwię się, że powiedzmy ta opozycja mnie atakuje za to, no, gdy mówię to, co rzeczywiście jest.
To prawda, opozycja twierdzi też, że wycinka drzew, chociażby w Puszczy Białowieskiej, jest powodowana chciwością, że nagle właśnie ministerstwo, rząd chce to drzewo sprzedać i mieć z tego pieniądze.
No ja od razu chcę powiedzieć, no zresztą z tym się spotkałem, że Polska wycina ostatnią puszczę w Europie, czy też na świecie. No chcę powiedzieć, o ile mówią to panowie z zachodniej naszej granicy, no to mogę powiedzieć, od razu odpowiedzieć, że skoro Polska wycina ostatnią, to oni wycięli przedostatnią, prawda? Więc wcześniej to wycięli, więc w ten sposób można zrobić, a to Polska nie wycina, tylko Polska tak kształtowała i tak użytkowała tą puszczę, jeszcze raz mówię, użytkowała. I to jest jedno z większych nieporozumień, o czym za chwileczkę powiem, że mamy tak piękną bioróżnorodność. Puszcza Białowieska to jest jeden z najlepszych udokumentowanych obiektów pod względem historii użytkowania lasów w przeszłości. Stare mapy, które są, to jest XVI, XVII, XVIII wiek, w jaki sposób użytkowano. Później jest okres, powiedzmy, rzeczywiście niszczenia, między innymi przez zaborcę niemieckiego. Wyciął 17 tysięcy hektarów od 1915 do 1918 roku. Było tam 3 tysiące więźniów. 1200 żołnierzy niemieckich pilnowało tych więźniów, więc był tam człowiek, czego nie było. Wycięto 7,5 miliona metrów sześciennych. W tym czasie pobudowano 250 kilometrów kolejki do wywożenia drewna, więc był tam człowiek, czy nie był. Później Polska odzyskała niepodległość i to zasadziła, regenerowała te całe układy. Później był okres, powiedzmy, II wojny światowej. Znowu byli i Niemcy, i Rosjanie. Tak samo wycinali. No na litość Boga. A później Polacy to regenerowali. No to jest dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, polskiego modelu leśnictwa, polskiego modelu łowiectwa, polskiej myśli ochrony przyrody. I nam się wpiera, że tam nie było nigdy człowieka, więc zapomnijmy o tym, co było w przeszłości, chrońmy przed człowiekiem. No to jest niemożliwe, notabene sprzeczne, panie redaktorze, z prawem Unii Europejskiej.
Występuje pan profesor przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pokazuje pan zdjęcia, pokazuje pan mapy, pokazuje pan dokumenty dotyczące zagospodarowania Puszczy Białowieskiej, a trybunały słuchają tego?
Panie redaktorze, no ja bym chciał powiedzieć, akurat zdjęć niespecjalnie pokazują, to druga strona pokazywała zdjęcia, w jaki sposób bestialsko polska strona wycina puszczę, ale te zdjęcia są z gazet, prawda, nie wiadomo skąd pochodzą, a więc w związku z tym nie jest to żaden dowód, natomiast Polska pokazuje badania. Cała puszcza została objęta badaniami, 1400 powierzchni badawczych, 200 specjalistów pracuje nad inwentaryzacją, kosztuje to 5 milionów złotych, a z drugiej strony mamy zdjęcie z gazety, prawda? Nie wiadomo z którego miejsca, tylko jest podpis. Wycinka puszcza albo Szyszko wycina, prawda? I to jest dowód w Unii Europejskiej. No my żeśmy te dowody co nieco zdeprecjonowali i myślę, że to ostatnie posiedzenie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie było 15 sędziów, byśmy poprosili o to, żeby jednak po tym skandalu, który się odbył, gdzie pan wiceprzewodniczący Trybunału zamienił się nie w obiektywnego sędziego, tylko w prokuratora, prawda? I zaczął pouczać, pouczać komisję, doradzać jak karać, no więc to się zmieniło, to ten pan sędzia również był włączony w ten cały, w tą drugą rozprawę, czy drugie przesłuchanie, wtedy nie zabierał głosu, mi go przewodniczący nawet prosił, może by pan zabrał głos, czy się pan coś spytał. Nie było żadnych pytań do strony polskiej, natomiast było dużo pytań do Komisji Europejskiej reprezentowanej przez panią Herman.
Jakie to były pytania?
No to były takie pytania, które w gruncie rzeczy, ja bym powiedział tak bardzo krótko, że ci, co pytali, no pytali się, tak prawdę powiedzieć, nie wiedzieli, o co Komisji Europejskiej chodzi, tak między Bogiem a prawdą, prawda? No i starali się dowiedzieć. No więc w końcu żeśmy się dowiedzieli, że pani Herman powiedziała, że trzeba zamknąć puszczę przed człowiekiem i tylko i wyłącznie można będzie się poruszać dwoma drogami i to jeszcze powiatowymi. No to trochę dziwne to jest, po pierwsze, niezgodne z prawem Polski, dlatego że nadleśnictwa gospodarcze są udostępnione w Polsce, to jest polskie prawo, udostępnione dla człowieka, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi nadleśniczy. Natomiast w Parku Narodowym nie wolno chodzić po lesie, wolno chodzić tylko i wyłącznie drogami, takie jest również prawo polskie, a ile ktoś wchodzi, no, za, na przykład za swoją potrzebą do schodzi do lasu podczas wędrówki przez puszczę, no to ponosi za to, sam ponosi odpowiedzialność. W Skandynawii też jest sytuacja tego. Możesz wejść do lasu, ale o ile coś ci się stanie, ponosisz za to odpowiedzialność. W Polsce jest zupełnie inna sprawa. Las jest dostępny dla człowieka, jest to naprawdę wielkie polskie dziedzictwo kulturowe. Możemy chodzić tam, zbierać grzyby, zbierać jagody, a komisja zaczyna nas pouczać, nie wchodźcie do lasu, nie wolno wam wchodzić. No. Sama powiedzmy jakby propozycja pani Herman, no, była chyba szokująca.
Odbiła się na pewno szerokim echem. Kolejny temat tej rozmowy, no to nadmiar zwierzyny. Widzimy dzikie zwierzęta chodzące po, opuszczające las, chodzące po miejscowościach, żerujące na śmietnikach gdzieś.
No, już nie chcę tu przesadać, ale powiedzmy w Warszawie jest plaga dzików, prawda? No bo one, po pierwsze Międzywale Wisły, świetne miejsce, gdzie sobie ten gatunek występuje, ale równocześnie śmietniska wrzucane, prawda? I ten dzik niepłoszony, niestraszony, no, ma dobrą bazę pokarmową, przecież on wszystko zjada, no, w związku z tym występuje. Nie pamiętam dokładnie, ale mogę się mylić, ale to jest kilkaset albo nawet do tysiąca dzików się odławia w Warszawie i się wywozi je poza teren warszawski, prawda? No, oczywiście są tego koszty. Natomiast łoś w Warszawie występuje. Kilkanaście łosi powiesiło się na płotach w Warszawie, bo to migrują. Jest przegęszczenie tej populacji. Było chyba kilkanaście również wypadków z łosiami. No, mamy sytuację taką. Polska jest tym unikatem pod względem bioróżnorodności. Są to gatunki, które dawno zniknęły z mapy zachodniej Europy, niech pan zauważy. A w Polsce poprzez ochronę, gospodarowanie również, te gatunki występują w tej chwili w nadmiernej ilości. Ja mówię tu nie tylko o łosiu, ale niech pan zobaczy bóbr. No bóbr stał się tak pospolitym gatunkiem, prawda, który występuje wszędzie, w Warszawie również. Ma pan sprawę żubra. Co roku nam rodzi się 150, czyli cieli się 150 krów i mamy 150 młodych cielaków, prawda? Mówiliśmy, że może damy Unii Europejskiej, żeby reintrodukowała tego żubra. No to widzi pan, opinia jest raczej, albo stanowisko takie, że jak jeden migrant poszedł w strefie Schengen, gdzie paszport jest nieobowiązkowy, no to prawda, dostał kulkę w głowę.
Mówimy
i jeszcze go zjedli.
O słynnym żubrze w, prawda? Niemczech, a Niemcy jakoś reagowali na tę wiadomość?
Niech pan zauważy, w Niemczech powiedzieli, że zastrzelili go ze względu na bezpieczeństwo publiczne, prawda? Bo mógł zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. A w Białowieży tniemy, czyli wycinamy chore drzewa po to, żeby zahamować gradację, zlikwidować epidemię różnych chorób, w tym również i tego słynnego kornika drukarza, prawda? Zaczynamy wycinać i ratować to i równocześnie tam, gdzie te drzewa zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. No to komisja nas podaje przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że nie postępujemy zgodnie z prawem. Przecież tu dla bezpieczeństwa publicznego zastrzelono żubra, który jest gatunkiem chronionym, prawda? Bo przeszedł bez pozwolenia prawdopodobnie. Ale on o tym nie wiedział, prawda? Tak mam nadzieję. Natomiast tu nie możemy wycinać drzew ze względu na bezpieczeństwo
Państwu
publiczne.
Zainteresowanym sprawą groźnego żubra polecamy filmiki w internecie, bo był on filmowany w województwie wielkopolskim. No i sobie po prostu jadł trawę, obok pan jakiś rolnik sobie tą trawę kosił i nie było żadnego problemu.
No to będę znany mi żubr, dlatego że również mam tą tak zwaną słynną, luksusową stodołę w Tucznie. No to jest właśnie ten rejon województwa pilskiego, znaczy dawnego województwa pilskiego, gdzie te żubry były introdukowane i rzeczywiście po moich landach chodził sobie spokojnie. Nie tylko on, tylko kilkanaście sztuk równocześnie, ale jeden sobie zdecydował się. To jest charakterystyczne dla żubrów, że w końcu w pewnym momencie, szczególnie samce, decydują się na pewne kierunki migracyjne, sobie migrują przez Europę, no ale widać, do Niemiec wejść nie wolno. Mimo żeśmy proponowali, nawet dawaliśmy pieniądze po te młode żubry, żeby reintrodukować, również proponowaliśmy, i Polska chciała się pomóc w tym zakresie, regenerować układy przyrodnicze, czyli te siedliska, które są potrzebne żubrowi, żeby go reintrodukować, ale nie spotkało to się ze specjalnym zainteresowaniem poszczególnych państw, mimo że to zgłosiłem na posiedzeniu Rady Europy Ministrów Środowiska i zostało przyjęte z aplauzem, no bo taki jest program w gruncie rzeczy ochrony bioróżnorodności i regeneracji tej bioróżnorodności, a żubr został wyeliminowany z zachodniej Europy 100, 200, 300, 400 lat temu, więc obowiązkiem teoretycznie Europy, takie mamy prawo, reintrodukować te gatunki, żeby z powrotem występowały.
obrońcy przyrody, którzy występują, no, najczęściej nie mogą z panem równać się wiedzą merytoryczną, ale nadrabiają histerią.
Tego, wie pan, jest mi ciężko powiedzieć, dlatego że ja z przyjemnością chcę rozmawiać z każdym, to proszę mi wierzyć, tylko wie pan, no ciężko o przyrodzie rozmawiać na sali konferencyjnej i mieć argumenty z jednej strony, że pan zabija zwierzęta, a z drugiej strony wie, no chodźmy do puszczy, zobaczmy jak to rzeczywiście wygląda, ile tego mamy, rozpoznajmy te gatunki. No taką też, no ja bym powiedział, znamienną sytuacją było ostatnie moje spotkanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy pani Herman, jeden z głównych zarzutów jest taki, że występuje tam jeden z gatunków, nazywa się skniotek cynobrowy i on, że niszczymy, wycinając drzewa, powodujemy zmniejszenie bazy pokarmowej dla zgniotka cynobrowego, przy okazji go straszymy, prawda, mu się źle dzieje. A więc żeśmy zrobili badania na 1400 powierzchniach badawczych i okazało się, że im więcej drewna gnijącego, tym mniej zgniotka, prawda? Więc akurat odwrotna sytuacja i to, wie pan, z poziomem istotności, statystyka matematyczna, dowody są. I równocześnie pokazałem pani Herman, niech pani pokaże, jak ten zgniotek wygląda i dałem jej gablotę, w którym są owady. No to ona wręcz, ja bym powiedział, no z jakimś takim ruchem obrony przed owadami, nie chciała tego oglądać w ogóle. No ale przecież to jest niezwykle ważna sprawa, żeby umieć rozpoznać to, o czym się mówi. A również tam były takie dwa duże gatunki, zresztą przepiękne, taki koziorg dębosz, prawda, i jelone krogacz, to są gatunki z najwyższej półki chronionej w Europie i chciałem się spytać, które rzeczywiście zginęły na skutek działań właśnie takich, jak Komisja Europejska od nas wymaga, żeby wstrzymać działalność gospodarczą. To te dwa wielkie gatunki zginęły nam w tej chwileczce dzięki właśnie takim decyzjom, jak Komisja Europejska za wskazaniem, nazwijmy to, ludzi wielkiego serca, ale małej wiedzy, których określam jako, powiedzmy, no, naturalistów, czy też ekocentryków, wszystko jedno, mają dobre serce, ale nie poznają rozpoznawać gatunków. No i też mówiłem w Unii Europejskiej, że naprawdę bym prosił o to, żeby Polskę traktować poważnie. No skoro Polska ma 200 ekspertów i wystawia i dane, a z drugiej strony przychodzą 4 ekspertów, jeden jest filologiem, 2 jest politologów, a 4 mówi, że nie zna się na przyrodzie, ale na pewno puszcza jest nietknięta ręką człowieka i tych ludzi się przeciwstawia, no, 200 specjalistom, no ciężko rozmawiać w tym zakresie, prawda?
Kiedy kolejna odsłona tego serialu?
No, w tej chwili czekamy na rozprawę główną, czyli 12 grudnia. Mam nadzieję, że dożyję do tego czasu, prawda? I będę miał obowiązek stanąć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To się nie zdarzy, żeby ministrowie konstytucyjni stawali, ale ja uważam, że tu bronię honoru Polski, bronię honoru polskiej nauki, polskiego leśnictwa, no, lokalnej społeczności. Muszę tam stanąć. No, myślę, że jednak ta i dane, i wiedza, no i przestrzeganie prawa Unii Europejskiej, które trzeba rozumieć, ja mówię tu o Naturze 2000, będzie rzeczywiście respektowana podczas tej rozprawy. Czekamy na orzeczenie ostatniego mojego spotkania w Luksemburgu. Mija już 10 dni, czy nawet 12, jest cisza, a termin rozprawy głównej się zbliża, bo tam była ta rozprawa o wstrzymanie działań, prawda? No ale już 12 grudnia jest niedługo. No więc nie będzie to wstrzymywać, no będzie rozprawa główna w takim razie.
Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Jest to po prostu element ataku na Polskę i tak to powinno
się. Ja myślę tak, ale tu, panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że Polska naprawdę nie jest w jakiś sposób agresywna w stosunku nawet do niewiedzy tamtych osób, tylko my wychodzimy z propozycją współpracy i propozycją rzeczywiście respektowania prawa i naprawy tego, co się w Unii Europejskiej stało zgodnie z obowiązującym prawem, a to jest prawo Unii Europejskiej. I również, skoro zaczęliśmy o tym mówić, mamy eksplozję nie tylko łosia, ale to jest, mówię jeszcze, żubrem, tu już wspomniałem o tym, ale to jest bóbr, to jest kormoran, prawda? To są te gatunki, no wilk również, no jest, zaczyna być dużym problemem, ale z drugiej strony od zachodu Europy lawinowy następuje zanik gatunków i bioróżnorodności, prawda? I zaczynamy się zbliżać do tego stanu środowiska, który jest w zachodniej Europie i to również trzeba zacząć dyskutować. I z tego też powodu, mówię, w tej chwili zostało cofnięte to, powiedzmy, jako wywoławcza sprawa łosia. Chcemy rozpocząć naprawdę poważną debatę, poważną debatę, nie tylko w Polsce, również w Unii Europejskiej, w jaki sposób zahamować ten tragiczny proces zaniku bioróżnorodności w całej jednoczącej się Europie, i do Polski zaczyna to dochodzić. To jest niezwykle niebezpieczne, to jest polska propozycja. Współpracujmy, uczmy się od tych, którzy są lepsi.
Każdy może to sprawdzić, wyjeżdżając wiosną do Niemiec. Nagle kończą się robaki na szybach.
Owady na szybach. Ale to rzeczywiście jest świetny przykład.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, był naszym gościem.
Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.